Chwała Bogu. Wiecie, co to jest? Ja nie stoję tutaj często, ale to naprawdę jest dla mnie przywilej. I chyba dzisiaj chciałabym zacząć od tego, żeby wam podziękować za to, że chcecie mnie słuchać. I bez względu na to, czy podoba wam się to, co słyszycie, czy podoba wam się w ogóle, że tutaj stoję, to nie krytykujecie tego i jestem wam za to naprawdę bardzo wdzięczna. Moje dzisiejsze rozważanie, jak zwykle, jest czymś, co dotyka mnie samej. I ponieważ to jest coś tak ważnego dla mnie, no to tym żyję i też jest tak, że chciałabym się tym podzielić. Okazuje się po przedwczorajszych rozmowach, że nie tylko mnie to dotyka, więc mam nadzieję, że jeszcze ktoś będzie mógł z tego skorzystać. I tak naprawdę ma to być zachęta przede wszystkim dla mnie samej. Także czasami jest tak, że ja muszę usłyszeć, co gdzieś w środku myślę i muszę to wypowiedzieć głośno. I to jest zachęta przede wszystkim dla mnie samej, ale czujcie się też gotowi do tego, żeby być zachęceni. Zacznę od razu od wersetu biblijnego z listu Jakuba 3 do 5. Gdy koniom zakładamy wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Okręty również, choć są ogromne i poruszane przez potężne wiatry za sprawą niewielkiego steru, płyną tam, dokąd je kieruje wola sternika. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. A teraz przeczytajmy werset 2. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Dalej w tym fragmencie czytamy o tym, że język jest jak mała iskra, jak taki mały ogień, który rozpala wielki las. Że człowiek ujarzmił wszystkie zwierzęta, ale nie potrafi panować nad własnym językiem, którego źródło działania Jakub upatruje w złu i śmierci. Więc skoro od wieków nie udało się człowiekowi opanować języka, to po co próbować? Po co się starać? Wychodzi na to, że to taka syzyfowa praca. Ale wróćmy jeszcze raz do wersetu 2. Jakub mówi, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Nie mówi o tym, dalej mówi, potrafi utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Nie mówi o tym, że jeśli opanujemy swoje ciało, to będziemy doskonali. Raczej odwraca ten kierunek. Jeśli zapanujesz nad językiem, będziesz miał sposób na utrzymanie w ryzach swojego ciała. Czy jest tutaj ktoś, kto chciałby być doskonały? Kto chciałby móc panować nad swoim ciałem? Ja jestem pierwsza. Więc jeśli szukacie takiego sposobu, to ja jeden w tej chwili mam. Najprostszym w tym momencie wydawałoby się skorzystać z prawa do milczenia. Jeśli widzieliście jakieś amerykańskie filmy kryminalne, na pewno spotkaliście się z taką formułką wypowiadaną przez policjantów do podejrzanych o przestępstwo. Masz prawo zachować milczenie. Wszystko, cokolwiek powiesz, zostanie użyte przeciwko tobie. I chociaż do tej pory tego nie robiłam, to tym razem nadałam temu mojemu rozważaniu tytuł. Trochę przewrotny. Masz prawo zachować milczenie. Właściwie mogłabym tutaj skończyć, tylko tak jak na pewno się wszyscy zgodzicie, to nie jest sposób na każdą sytuację. Na pewno jest to jakieś rozwiązanie. Szczególnie kiedy jako dziecko Boże mielibyśmy mówić rzeczy, które nie są zgodne z Jego Słowem. Chociażby to, o czym wspominała teraz Monika. Jeżeli miałyby to być te kłamstwa z piekła rodem, to raczej zamilknijmy. Czasami zdarza nam się mówić, że jesteśmy beznadziejni, że do niczego się nie nadajemy, że nikt nas nie kocha, że nikt się o nas nie troszczy. To są rzeczy, które wypowiadamy przeciwko sobie i to są kłamstwa. Lepiej zamilknijmy. Skorzystajmy z naszego prawa do milczenia. Nie ma powodu do tego, żeby karmić dodatkowo nasze emocje negatywnymi słowami i jeszcze pogłębiać ten stan, w którym jesteśmy. To samo dotyczy różnego rodzaju konfrontacji z innymi ludźmi, kiedy powiedzenie tego, co nam ślina na język niesie, jeszcze tylko eskalowałoby nasz konflikt, pogłębiałoby problem i nie przyniosłoby żadnego rozwiązania. Słyszałam też, że niektórzy mężowie zachęcają do skorzystania z prawa do milczenia w czasie kłótni z żoną, jako najlepszego sposobu na przetrwanie. Jednak osobiście z moich doświadczeń wynika, że to nie działa i chcę wam, żony, powiedzieć, że podsłuchałam, dlaczego jest to sposób. Mężowie obawiają się, że przypomnimy sobie i wypomnimy im rzeczy, nawet takie, które się jeszcze nie wydarzyły. Jakkolwiek byśmy jednak o tym milczeniu nie mówili, czy w żartach, czy na serio, jest to jakieś rozwiązanie, ale tymczasowe. Czasem powinniśmy przemilczeć, czasem powinniśmy przełknąć słowa, które gdzieś nam się tam na usta cisną, po to, żeby dać sobie czas na złapanie oddechu, na złapanie perspektywy, na zmianę naszego myślenia. Jednak chcę nas zachęcić do tego, żebyśmy z tego naszego prawa do milczenia korzystali w sposób świadomy i rozsądny. Musimy używać naszego języka, potrzebujemy się komunikować, wyrażać werbalnie nasze potrzeby, nasze emocje, nasze marzenia, nasze plany, nasze radości i smutki. Bez tego inni wokół nas nie będą mieli możliwości dowiedzieć się, że potrzebujemy pomocy, nie będą mieli możliwości dowiedzieć się, jak widzimy naszą współpracę, w jaki sposób mamy zamiar rozwiązywać jakąś sprawę. Język, komunikacja jest podstawą naszego funkcjonowania w społeczeństwie. Przeczytałam ostatnio opowieść pewnego egzaminatora o jednym z przeprowadzonych prawie zdanych egzaminów. Podczas tego konkretnego egzaminu kandydat na kierowcę popełnił tylko jeden, jedyny błąd. Po perfekcyjnych manewrach na placu, doskonałej jeździe na mieście, zatrzymał się już przed tym miejscem docelowym po to, żeby wypuścić tego egzaminatora. Jednocześnie wypuścił powietrze z płuc i powiedział: jak to dobrze, że nie muszę tak jeździć zawsze. Mówię o tym, bo mam wrażenie, że kiedy jesteśmy to ze sobą, to łatwo jest nam zachowywać się uprzejmie, okazywać sobie wyrozumiałość, doceniać się nawzajem. Jednak kiedy opuszczamy to miejsce, trafiamy do świata pełnego niechęci, egoizmu, złości i zdarza nam się obniżać standardy i dopasowywać do obowiązującego wzoru. Nikomu nie chcę niczego wypominać, nie zrozumcie mnie źle, mówię raczej o własnym doświadczeniu. Zdarza mi się nie zapanować nad moimi słowami. Dopasowuję się do stylu jazdy innych kierowców na tej drodze. Bo kiedy nie jestem obserwowana, kiedy nie jestem na egzaminie, nie muszę zawsze tak jeździć. Nie mam dla was złotych recept, jednak wierzę, że Bóg odpowiedział w jakiś sposób na moje poszukiwania opanowania języka i myślę też, że odpowiada innym, chociażby o wyeliminowaniu pewnych kłamstw z piekła rodem. Ale Bóg też jest człowiekiem... Bóg jest praktyczny i daje człowiekowi praktyczne rozwiązania. Coś, co jest nam łatwo dostępne. Kiedy zastanowimy się, jakiego rodzaju zło niosą ze sobą słowa, to możemy tam znaleźć kłamstwa, obrażanie innych, wyrażanie się pogardliwie o nich, przekleństwa. I nie mam tu na myśli wulgaryzmów, ale takie słowa, które są życzeniami komuś wszystkiego najgorszego. Takie słowa przynoszą ból, niszczą relacje, krzywdzą innych i nas samych. Łatwo powiedzieć, że w takim razie należy zastąpić te słowa pozytywnymi. Jednak jak to zrobić, żeby były szczere? Dzisiaj właśnie chcę o tym powiedzieć. Jako sposób Bóg pokazuje mi dziękczynienie. Coś, co może jest zapomniane i rzadko obecne w świecie wokół nas. Ale w Biblii znajdujemy wiele fragmentów o tym podstawowym aspekcie dziękczynienia. O tych fragmentach, które mówią o trwaniu w modlitwie i dziękczynieniu, o przynoszeniu przed Boga próśb z dziękczynieniem. Kiedy w Ewangeliach czytamy o rozmnożeniu chleba, to znajdujemy tam taki obraz, że kiedy Jezus dostał chleb i ryby, to pierwsze co podziękował Ojcu, a potem łamał i rozdawał i nakarmił, a to 5000, a to 4000. Historia wskrzeszenia Łazarza też ma w sobie taki obraz. Kiedy Jezus przyszedł wreszcie do Betanii, spóźniony, jak niektórzy myśleli, bo Łazarz już nie żył. Stanął przed grobem, kazał odwalić głaz i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Tam też było dziękczynienie dla Ojca. Kiedy w czasie Paschy Jezus rozpoczyna posiłek, to bierze chleb, bierze wino i dziękuję Ojcu. Nie tylko czytamy o tym w Biblii, ale myślę, że doświadczamy tego, że dziękczynienie otwiera przestrzeń do cudownych manifestacji Bożej mocy. Dziękczynienie otwiera nas na przyjmowanie cudów w naszym życiu. Dziękczynienie otwiera nas na przyjmowanie Bożych darów. Wyrazem naszej wiary w Bożą moc, w prawdziwość Jego słowa jest dziękczynienie za rzeczy, które nam obiecuje. Tutaj jeszcze raz wrócę do tego amerykańskiego prawa do zachowania milczenia. W Polsce policjanci nie mają takiej formułki, którą mogą podejrzanym wyrecytować. Informują ich jednak o prawach, wśród których jest prawo do składania zeznań i wyjaśnień, także w formie pisemnej. Wprawdzie my nie składamy przed Bogiem wyjaśnień, ale może nazwijmy to wyznaniami wdzięczności. Jesteśmy Bogu wdzięczni za odkupienie z grzechów przez męczeńską śmierć Jezusa, za uwolnienie od potępienia, za usprawiedliwienie i uświęcenie, za przyjęcie do duchowej Bożej rodziny, za status dziecka Bożego, za to, że On jest naszą siłą i pomocą i w Nim możemy wszystko. Za uzdrowienie w sińcach i ranach Jezusa, za życie wieczne, za Jego łaskę, która trwa na wieki. Czytamy w liście do Koryntian, że chociaż zewsząd uciskani, nie jesteśmy pognębieni. Zakłopotani, nie jesteśmy zrozpaczeni. Prześladowani, nie jesteśmy opuszczeni. Powaleni, nie jesteśmy pokonani. I za to jesteśmy wdzięczni, bo jesteśmy zwycięzcami. To tylko część z tego, za co możemy być Bogu wdzięczni. Ale wymieniam te rzeczy bardzo świadomie. Bo świadomość tego, co dał nam Bóg, zmienia naszą perspektywę na życie i naprawdę buduje naszą tożsamość. Ale jest też drugi aspekt tej wdzięczności. Moglibyście się zdziwić, ja się rzeczywiście zdziwiłam, jak wiele szkół i kursów samorozwoju które dzisiaj są takie popularne, włącza naukę praktykowania wdzięczności do swoich programów. Naprawdę zauważają moc wdzięczności. Jest wiele badań psychologicznych czy naukowych prowadzonych w tym zakresie. I trzy z takich przykładowych badań znalazłam. Jeśli dla Was będą to dobre przykłady, to spróbujcie je zapamiętać. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Pensylwania dowodzą, że jeśli szefowie okazują pracownikom wdzięczność za zaangażowanie, tym samym motywują ich do większego wysiłku. Malutkie słowo dziękuję potrafi spowodować skok efektywności pracy o niemal 50%. Małe dziękuję może spowodować, że o 50% chętniej wykonujemy nasze obowiązki. Mało tego, odpowiednio nazwane i nagrodzone sukcesy jednego pracownika mogą motywować do efektywniejszej pracy także innych. Wyjaśnienia mechanizmów między odczuwaniem wdzięczności a pozytywnymi zachowaniami podjęto się w innych badaniach. Dowiedziono, że 15-16-latkowie, których poproszono o wyrażenie wdzięczności rodzicom, nauczycielom lub trenerom, poczuli się z nimi bardziej związani. To z kolei motywowało ich do samodoskonalenia i windowało ich pewność siebie. Badacze doszli do wniosku, że dzieje się tak dlatego, że wzmacniając więzi społeczne, tworzymy sobie grupę wsparcia. Dzięki niej mamy poczucie, że damy radę stawić czoło nawet największym wyzwaniom. Poza tym, jeśli mamy poczucie, że zawdzięczamy coś tylko sobie, nie ma tam miejsca na wdzięczność. Dopiero uświadomienie, że w naszym sukcesie mieli też udział inni ludzie, może pobudzić nas do wdzięczności i motywować do pozytywnych zachowań, a także budować w nas pokorę. Nawiązanie więzi i świadomość współzależności od innych daje nam możliwość patrzenia na sytuację z perspektywy innej osoby, a także pozwala na łatwiejsze okazywanie łaski i empatii. I jeszcze jeden przykład. Dyrektor pewnej szkoły w Los Angeles, który nie mógł poradzić sobie z dyscypliną w szkole, poprosił o pomoc autora programu prewencji agresji w placówkach oświatowych. Jednym z podstawowych elementów pracy w tym programie jest technika, która się nazywa Tuttle Notes. Ona polega na pisaniu karteczek z podziękowaniami do osoby, która była dla nas miła, która była dla nas uprzejma, która w jakiś sposób nam pomogła. Kiedy wprowadzono ten program w szkole, pisać zaczęli nawzajem do siebie wszyscy. Nauczyciele, uczniowie, dyrekcja, obsługa, a nawet rodzice. Po jakimś czasie w szkole wyraźnie obniżył się poziom agresji, a wzrosła liczba zachowań prospołecznych i poprawiły się wyniki w nauce. W tej chwili w niektórych szkołach prowadzone są całe tablice z karteczkami wdzięczności. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Boże zasady po prostu działają. Wdzięczność zmienia naszą optykę i pozwala spojrzeć na sprawy z perspektywy drugiego człowieka, co skutkuje wyrozumiałością, współczuciem czy chęcią okazania pomocy. Wdzięczność wyostrza nasze zmysły, dzięki czemu możemy dostrzegać więcej dobra, którego doświadczamy w życiu. A dostrzeganie pozytywnych rzeczy w naszej codzienności sprawia, że możemy czuć się spełnieni i szczęśliwi. Jednak tak jak w przypadku dziękczynienia wyrażanego przed Bogiem, także wdzięczność wobec innych ludzi potrzebuje być zwerbalizowana. Nie wystarczy, że pomyślimy sobie o kimś, komu jesteśmy wdzięczni. Potrzebujemy mu to powiedzieć albo napisać. Złożyć nasze wyznanie wdzięczności w formie werbalnej albo pisemnej. Kiedy zajmiemy nasz język wypowiadaniem pozytywnych słów, to dużo mniej miejsca i czasu zostanie na wypowiadanie tych negatywnych, mających źródło w złu. W ten sposób będziemy mogli utrzymać go na wodze. Może ktoś teraz pomyśli sobie, że to jest taki bardzo idealistyczny i sielankowy obraz, a w życiu wcale nie jest tak kolorowo. Zdaję sobie sprawę, że tak może być. Nie żyję w oderwaniu od rzeczywistości. Ale mamy Boga, Tatę, który jest praktyczny i bardzo odpowiedzialny. Jeśli daje nam do wykonania jakieś zadanie, to nie tylko daje nam narzędzia, ale co ważniejsze, sam angażuje się w to, żebyśmy mogli je zrealizować. On sam angażuje się w pomoc nam. Masz prawo zachować milczenie. Wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko tobie. Masz prawo do adwokata. Jeśli cię na niego nie stać, będzie ci przydzielony z urzędu. Tak naprawdę nie stać nas na adwokata. I dostaliśmy go najlepszego z samego nieba. Doskonałego, życzliwego i pomocnego. A nawet dwóch, jeśli mogę tak powiedzieć. Mamy jednego, orędownika u Ojca, który siedzi po prawicy i wstawia się tam za nami. Mamy Jezusa, który był doświadczony w ciele we wszystkim oprócz grzechu i doskonale wie, jak się za nami wstawić. I jako tego drugiego mamy Ducha Świętego, który nam towarzyszy, który nas wspiera, który nami kieruje, który nas ostrzega i kiedy nie wiemy, co mamy mówić, może nas inspirować. Adwokat, paraklet. Tak naprawdę znalazłam dwie definicje opisujące taką postać parakleta w starożytności. Nie wiem, nie jestem historykiem, nie wiem, jak bardzo to jest prawdziwe, ale chcę wam powiedzieć o tym. Paraklet, termin techniczny stosowany w sądownictwie wobec osoby wspomagającej, wezwanej do pomocy prawnej oskarżonego w procesie. Obrońca, adwokat. Parakletos występował i przemawiał w imieniu oskarżonego. Ale jest też druga definicja. W starożytności paraklet to była funkcja w sądzie związana z obroną oskarżonego, która polegała na tym, że paraklet nic nie mówił, a tylko stał obok i swoim autorytetem oraz swoją sprawiedliwością ręczył za oskarżonego, przykrywając jego winę. To powodowało, że oskarżony posiadający parakleta nie był uznawany za winnego i skazywany. Duch Święty jest nam posłany przez Boga jako ktoś taki. On staje obok, zakrywa sobą naszą winę i sprawia, że unikamy kary. W takim trudnym czasie mamy zadanie jako Kościół, zadanie dla każdego z nas. Może się zdarzyć tak, że jesteśmy w sytuacjach, w których okoliczności życia, ból ciała albo duszy, ból naszego serca są tak intensywne, że trudno jest wypowiadać właściwe słowa. Może warto wtedy skorzystać z prawa do milczenia i poprosić o wsparcie brata albo siostrę. Tych, którzy akurat mają się dobrze. Tych, którzy w naszym imieniu mogą wypowiadać słowa wdzięczności, słowa błogosławieństwa, Boże słowa. W Kościele nie ma bezrobocia. Wszyscy jesteśmy potrzebni. Czasem atutem jest nasz wiek i doświadczenie. Czasem podobna sytuacja życiowa. Czasem tak zwana peselozgodność. W różny sposób nawiązujemy relacje. różne są podstawy do pokładania w kimś zaufania, ale jesteśmy potrzebni wszyscy, bo może gdzieś obok jest ktoś, kto potrzebuje, żebyśmy stali się jego adwokatem. Takim bardzo fizycznym i wymiernym, którego można dotknąć. Jesteśmy powołani, żeby okazywać sobie miłość, a wypowiadanie nad kimś w potrzebie Bożego Słowa i Bożej woli jest bardzo praktycznym wyrazem tej miłości. Więc jeśli jest tutaj ktoś, kto sam nie jest w stanie przymusić swojego języka do wypowiadania właściwych słów, do budowania wiary, to zapraszam Cię. Skorzystaj dzisiaj z adwokata. Skorzystaj dzisiaj z doświadczenia swojej siostry albo swojego brata. Skorzystaj dzisiaj z siły, którą Bóg wkłada po to, żebyśmy mogli się nią dzielić z innymi. Skorzystaj dzisiaj z mocy tkwiącej w modlitwach dwóch lub trzech, którzy uzgadniają swoje prośby. Natomiast jeśli ktoś czuje się oskarżonym i potrzebuje adwokata doskonałego, to proszę, wręcz przeciwnie, nie korzystaj dzisiaj ze swojego prawa do milczenia, a raczej z prawa do złożenia wyznania. Powiedz Bogu, że go potrzebujesz, że nie chcesz walczyć o siebie sam. Przyznaj, że nie radzisz sobie z całą winą, którą nosisz. Przyjmij Jego prezent w postaci zbawczej ofiary Jezusa i zacznij być wdzięczny. Wyeliminuj ze swojego słownictwa, ze swojego języka negatywne słowa. Po wdzięczność możemy sięgnąć w każdym momencie, niezależnie od okoliczności. Więc wyśpiewajmy tą wdzięczność. A potem skorzystajmy z czasu w kawiarence, aby okazywać, praktykować wdzięczność wobec siebie nawzajem i wprowadzać do naszego życia nowy nawyk, nową mowę wdzięczności, który stanie się naszą naturą, żeby ćwiczyć się w doskonałości i okiełznać nasze ciała.